Dzisiaj podzielę się z Wami krótkim rozważaniem z cyklu Nawyki Pobożności. Jest to już trzecie rozważanie z tego cyklu. Nawyki to są rzeczy, zachowania, których nabywamy w wyniku powtarzania. Po prostu nie mamy ich z urodzenia, tak jak nawyk siadania do jedzenia. To nabywamy w związku z kulturą, z wychowaniem w domu. I nawyk to jest coś, co się nabywa, ale jest zazwyczaj później częścią jak gdyby tego, kim my jesteśmy. I właśnie bardzo trudną rzeczą w przypadku Alzheimera czy demencji jest to, że nigną w mózgu gdzieś jakieś obszary, w których są zapisane nawyki. Najmilszy człowiek, który nauczył się hamować swoje usta, aby nie wypowiadać brzydkich czy raniących słów. Później, a te słowa przecież każdy z nas słyszy wszędzie, później zaczyna takich słów używać. Człowiek, który był czysty, nagle zaczyna sikać na kotarę. Mój przyjaciel mówił o swoim teściu właśnie te rzeczy, że był taki porządny, taki fajny człowiek, a w ciągu roku doszedł do tego, że nie wiedział, kim jest, co robi, i zniknęły mu wszystkie wyćwiczone nawyki, które posiadał. Nawyki pobożności to są zachowania, które objawiają to, czy naprawdę jesteśmy pobożni. Mówiliśmy ostatnim razem, nieco więcej zatrzymując się w tym cyklu, co to jest pobożność. Że to jest taki styl życia, który jest po Bogu, naśladowaniem Boga będący. Mówiliśmy o tym, że pobożność wyraża się w bardzo praktyczny sposób. I o tych praktycznych aspektach pobożności chcemy w tej chwili więcej mówić. Dzisiaj chcę mówić o uczciwości. Taka zwykła rzecz, jak uczciwość. Właściwie język tak się zmienia, że coraz mniej rozumiemy ważne słowa. A w świecie, w którym przyszło nam teraz żyć, w świecie agresywnego kapitalizmu, właściwie słowo uczciwość się strasznie zostało odłożone gdzieś do lamusa. I człowiek uczciwy to bardziej przypomina w myśleniu takim codziennym, powszechnym, kogoś naiwnego. Bo przecież trzeba zarobić, ile się da. Klienci są oceniani w wielu miejscach według tego, jak wyglądają czy jak się zachowują. Wiadomo, że temu można dołożyć większą marżę, a ten jej nie wytrzyma i odejdzie, więc trzeba sprzedać. Może za mniejszą, ale trzeba zarobić. Albo jesteś naiwny i jeździsz byle czym, albo po prostu robisz kasę. Uczciwość jest nieco jeszcze szerszym pojęciem w Biblii niż nawet to jest w tej chwili w naszym języku. I kiedyś był pierwszy protestancki polski pisarz, o którym w szkole uczą, ale nie uczą tego, że był człowiekiem wierzącym. Pierwszy polski pisarz to oczywiście jest Mikołaj Rej z Nagłowic. To był wierzący człowiek. I on napisał swoją, oprócz jednych książek, taką jedną rozprawkę Żywot człowieka poczciwego. Poczciwy to jest starsza forma słowa uczciwy. Dla niego człowiek poczciwy, uczciwy, to jest ktoś, kto dobrze zarządza swoim gospodarstwem, żyje w zgodzie z innymi, nie oszukuje, jest takim porządnym człowiekiem. I czy Biblia coś na ten temat ma do powiedzenia? Ano ma, i to bardzo dużo. Wręcz jest taki jeden werset, który w moim zestawieniu jest nieco dalej, w którym To jest pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, 2 werset. Otwórzmy ten tekst, bo to jest bardzo ważne dla dzisiejszego zwiastowania. Chciałbym, żebyśmy go zobaczyli, nie tylko usłyszeli. Od pierwszego. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Zobaczcie, celem, pierwszym celem nauczania apostoła tych praktycznych aspektów chrześcijańskiego życia jest to, by modlić się. A ta modlitwa ma do czegoś prowadzić, do jakiegoś celu. A celem jest właśnie, żeby móc mieć ciche, spokojne życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. Uczciwość jest połączona z pobożnością. Prawdziwie pobożnym jest człowiek uczciwy. Kiedy popatrzymy na przykład na nauczanie Jana Chrzciciela, do niego przychodzili różni ludzie i możemy to sprawdzić, jakie rzeczy im mówił. Nawet żołnierzom mówił, nikomu nie zabierajcie, pozostańcie na swoim żołdzie, trzymajcie się takiego, powiedzielibyśmy współcześnie, uczciwego stylu życia. Uczciwy to taki, w którym nie bierzesz więcej niż trzeba. I w Starym Testamencie też jest wiele na ten temat powiedziane i jest zastanawiające, że pierwsza wzmianka o uczciwości jest, pada z ust człowieka, który miał na imię oszust. Jakub. Ten, który z łona matki przed bratem się przepchał. Czy gdzieś tam zapięte trzymał, bodajże tak to było. I w czasie, kiedy chciał zarobić, chciał sobie sprawić trzodę, mówi do swego teścia, który też nie słynął z uczciwości, bo nawet dziewczyny zamienił. Mówi coś takiego w 30 rozdział i tam cała historia jest, 33 werset o tych stadach, które tam są. Po jakimś czasie ukaże się uczciwość moja, gdy przyjdziesz sam sprawdzić zapłatę moją. Wszystko, co będzie centkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, niech będzie uważane za skradzione przeze mnie. Wtedy rzekł Laban, niech będzie według słowa Twego. Jest tutaj ktoś, kto jest oszustem, proponuje uczciwe rozwiązanie, w cudzysłowie, a później kombinuje z tymi kijkami. Oczywiście to Boże błogosławieństwo zapewniło mu trzodę, bo ta trzoda była jemu potrzebna, a nie trik z kijkami. Później synowie jego przed wyrzuconym i zdradzonym bratem mówią, jesteśmy wszyscy synami jednego męża, jesteśmy ludźmi uczciwymi. Słudzy twoi nie są szpiegami. Żeby jeszcze do bazy dorzucić jedno miejsce, w których uczciwość jako słowo pada z ust człowieka, który właściwie wszystkim się cechował, ale nie uczciwością, to słowo w kolejności występowania jest i pada z ust Gehaziego, sługi proroka. I wpuścił się Gehazi za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swego powozu na jego spotkanie i rzecz. Czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? Odpowiedź jest tak, w uczciwych. A tak naprawdę jest chęcią zysku i kłamstwem. Kiedy wymyśla historyjkę o dwóch synach prorockich, czyli młodych prorokach, którzy przyszli, nie mają się w co ubrać, daj Panie trochę kasy i jakieś ubranie. Uczciwość. Uczciwość pokazuje tutaj, że i jeden, i drugi nie do końca byli uczciwi. I jeden, i drugi za to został skarcony. Ten drugi odziedziczył tron Naamana, a o kłopotach Jakuba to wiele trzeba było mówić. Ale uczciwość jest czymś, co jest niezmiernie ważne i w Starym Testamencie przez wiele fragmentów przewija się nawoływanie do tego, żeby zachowywać się w sposób uczciwy. Wspomina się, i to teraz połóżmy na przeciwnej stronie szali wagi, o pewnych ludziach, którzy byli naprawdę porządni, uczciwi. W II Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale, kiedy opisuje się remont świątyni pańskiej, jest napisane o sposobach postępowania. Wszelako z pieniędzy, które wnoszono do świątyni Pana, nie sporządzają dla świątyni Pana srebrnych miednic, czypiec, kropielnic, trąb, ani żadnych przyborów złotych, ani przyborów srebrnych, lecz oddawano je wykonawcom robót i ci naprawiali za nie świątynię pańską. I nie rozliczano się z tymi mężami, którzy przekazywali pieniądze do ich rąk, aby je wypłacali wykonawcom robót, gdyż ci postępowali uczciwie. I tutaj jest właściwe użycie, takie pełne użycie tego słowa. Uczciwie, kiedy dostawali pieniądze, te pieniądze były wydane zgodnie z celem. I zarządzali tym, co było powierzone, w sposób, który był godny szacunku. Bo słowo uczciwość zawiera w sobie też rdzeń szacunku. I jeszcze jeden rdzeń, o którym powiem za chwilę, który przy moim badaniu tematu też mnie zaskoczył. I uczciwość w tamtym czasie była takim wyznacznikiem tego, że ludzie byli rzeczywiście szacunku godni. W późniejszych przypowieściach i proroczych wezwaniach wzywa się do tego, by ludzie mieli uczciwą wagę, to znaczy zgodną z tym, jak się rzeczy porządnie mają. Żeby, jeśli coś ma ważyć kilogram, chociaż inne były miary, ważyło kilogram. I wtedy jest uczciwie, jeśli sprzedajesz kilogram jako kilogram i to jest kilogram. To jest uczciwe. Uczciwość jest zaliczona przez autora przypowieści do takiej bardzo ważnej cnoty. Jest tutaj u niego opisana kobieta. Kobieta miła zbiera zaszczyty, ta zaś, która nienawidzi uczciwości, jest ostoją hańby. Leniwi nie osiągną zasobów, lecz pracowici zdobywają bogactwa. I tutaj uczciwość jest wpleciona jako przymiot serca, jako szacowna cecha człowieka. Cecha, która wynika z tego, jak się człowiek zachowuje. Bo przecież uczciwym nie można być w sercu, tylko uczciwym i uczciwość poznaje się w działaniu, w tym, jak człowiek postępuje. I dlatego właśnie jest napisane, że Pan nienawidzi podwójnych, wymienialnych odważników. Dlatego tyle. Uczciwie zawsze tak, zawsze zgodnie z prawdą, zawsze sposób, który jest godny. W przypowieściach 28:18 jest powiedziane, kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy. Kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół. Uczciwie oznacza tutaj prostolinijnie. Tak jak się rzeczy mają. Tak jak należy. Godnie, z szacunkiem. I kto postępuje uczciwie, ten po prostu... Psalmista, autor przysłów, Księgi Przysłów mówi, ten doznaje pomocy. Bo jeśli z uczciwym człowiekiem coś robisz, to chętnie z nim dalej będziesz coś robił. Ale jak znajdziesz się w sytuacji, w której masz do czynienia z krętaczem, jak tutaj powiedziane, to jest ostatnia rzecz, ostatnia sprawa, którą z takim człowiekiem będziesz się wdawał. Niestety, świat, w którym żyjemy, nie jest uczciwym miejscem. Nie jest opisywany jako miejsce dobre dla ludzi uczciwych. Już zauważył to też autor Księgi Przysłów, który raczej Księgi Kaznodziei, który powiedział w 8 rozdziale: widziałem też, jak bezbożny chowano z czcią, natomiast musieli odejść z miejsca świętego ci, którzy postępują uczciwie i byli zapomnieni w mieście. To również jest marnością. Świat jest taki, że często, szczególnie teraz, pozoranci, ci, którzy potrafią stworzyć twarz, bo czegóż teraz trzeba? Image, używa się takiego określenia. To jest po prostu pozór, który tworzysz, taka maska i ją grasz. Jest ważniejsze niż to, kim się naprawdę jest. I tutaj właśnie jest powiedziane, że ten świat jest też taki, że w nim pozoranci osiągają więcej i ich się z czcią traktuje. A człowiek, który trzyma się zasad, bo uczciwość jest to trzymanie się zasad, jest nieraz zapomniany. Izajasz na to narzeka w 59 rozdziale, w 4 wersecie, kiedy mówi: nikt nie pozywa przed sąd według słuszności i nikt nie prowadzi sprawy uczciwie. Polegają na kłamstwie i mówią puste słowa, są brzemienni występkiem i rodzą zgubę. Czy tak można by powiedzieć, czy należałoby tak powiedzieć o chrześcijanach? Raczej ta pozytywna strona, że chrześcijanie powinni być uczciwi, to znaczy, że prowadzą sprawy tak, jak one są, a nie w sposób skrzywiony. Jeremiasz mówi tak: jeżeli będziesz przysięgał, żyje Pan, szczerze, uczciwie i sprawiedliwie, wtedy narody będą sobie życzyć błogosławieństwa takie jak Twoje i Tobą będą się chlubić. Życie, w którym uczciwość jest wysoko postawiona, przynosi długocelowy, długofalowy pożytek. Ale Amos znowu twierdzi, że ludzie, którzy są wokół, żyjący w grzechu, nie umieją postępować uczciwie. Mówi Pan: w swoich pałacach gromadzą skarby ze zdzierstwa i grabieży. I tutaj znowu uczciwość jest związana z takim właśnie postępowaniem godnym w sprawach zarobku, handlu, w sprawach, w których na co dzień przecież człowiek ma do czynienia. I podobne jest wzywanie w Księdze Michała i potem już w Księdze Łukasza, gdzie nieco odwrotnie w przypowieści Chrystusa pojawia się określenie: i pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejszy w rodzaju swoim od synu światłości. I owszem, ci, którzy nieuczciwie postępują, nazwani są synami tego świata. I jest przyznane przez naszego Pana, że oni są lepsi w te klocki, że oni lepiej sobie radzą nieraz w postępowaniu nieuczciwym. Lecz to nie jest ten ideał, z którym my mamy się zmierzyć. Nasze wagi w czymkolwiek mają być uczciwe. Nasz zarobek ma być uczciwie skalkulowany. Nie ma być zdzierstwem. Mamy posługiwać się i myśleć w kategoriach słowa Pana, które mówi: komu cześć, temu cześć. Komu podatek, temu podatek. Nie jest rzeczą uczciwą. I każdy w swojej dziedzinie może teraz pomyśleć o swoich sprawach i swoje codzienne rzeczy zestawić. Ja osobiście uważam, że nie jest rzeczą uczciwą pracować na czarno, nie płacić podatku. Więcej jest rzeczą nieuczciwą zatrudniać na czarno i nie płacić podatków i innych rzeczy. To nie należy. To należy do sposobu postępowania tego świata. My powinniśmy uczciwie postępować ze sobą wzajemnie i z naszym państwem. Ta uczciwość chrześcijan jest naprawdę czymś, co nam nieraz życie ułatwia, czasem utrudnia, bo po prostu, jak kiedyś musiałem powiedzieć, ja nie piję i nie stawiam. W sytuacji, w których było to wejście w grupę pracowniczą. Uczciwie stawiasz sytuację i jest się outsiderem, odsunięty na bok. Uczciwość wymaga tego, żebyśmy nieraz poświęcili nawet swój interes. Żebyśmy nie zarobili może tyle, ile byśmy mogli zarobić, ale zarobili tyle, ile jest uczciwe. Ile się należy, ile jest zgodne z jakimś dobrym rozumieniem. I to się tak przewija, bo chrześcijaństwo to nie jest tylko teoria, to nie jest doktryna o Bogu w trzech osobach, o Duchu Świętym, o aniołach, o grzechu, i mógłbym tu wymieniać dalej te osiem działów teologii. Chrześcijaństwo jest to praktyka. Jest to praktyka życia. Jest to coś, że zanim człowiek zobaczy, że ty inaczej wierzysz, ma zobaczyć, że ty jesteś uczciwym człowiekiem. I tutaj jest czas na to, żeby powiedzieć wam o moim zaskoczeniu. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego rozważania, znalazłem, że tylko w tekstach, których jeszcze nie cytowałem, do nich dojdę za moment, w tekstach z listów pasterskich jest słowo, które jest tłumaczone, oznacza godność, stateczność. Ale w pozostałych tekstach, tam gdzie tłumaczone jest jako uczciwy, jest greckie słowo pistis, a to słowo oznacza wiarę. Jest to słowo oznaczające wiarę, a więc można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że wierzący równa się uczciwy. Jeśli nie jesteś uczciwym w różnych praktycznych sprawach, nie jesteś wierzącym. Bo słowo uczciwy i wierzący, wiara, to jest to samo słowo. To dla mnie było naprawdę dużym zaskoczeniem. Ale zajrzałem do słownika, zajrzałem do Nowego Testamentu grecko-polskiego i to jeszcze wzmocniło mój argument, że naprawdę chrześcijanin musi robić wszystko, by był uważany i by był naprawdę człowiekiem uczciwym. W tych dużych i małych sprawach. Zauważcie, że kiedy w opowieści Chrystusa ludziom przydzielono określone ilości rzeczy, po 10, po 5, a jednemu jedną, każdy jakoś to gospodarzył, a jeden postąpił nieuczciwie wobec swego Pana, bo schował to, co dostał, a potem oddał z powrotem i nie gospodarzył. Nie przymnożył mu zysku. I to jest uznane za nieuczciwe postępowanie. Bo była to niewierność temu, co Pan powiedział. Uczciwość to wierność. Jest to pewnego rodzaju postawa cechująca się zaufaniem. Inne dobre polskie słowo, które to określa, to jest rzetelność. Rzadko spotykamy rzetelnego rzemieślnika w tej chwili, który zrobi naprawdę wszystko to, co trzeba i zrobi tak, żeby tego nie poprawiać. To jest takie zanikające słowo, rzetelny. Jeśli czytaliście Wędrówkę Pielgrzyma, jest tam taka postać szacownego człowieka, który nazwany jest Pan Rzetelność. On mówi, nie, ja jestem tylko rzetelny, ja staram się być rzetelny. A właśnie rzetelny to jest taki uczciwy, niezawodny. Słowo greckie pistis ma znacznie szerszy zakres znaczeniowy i te znaczenia właśnie ze sobą łączy. Bo jeżeli wierność i wiara łączy się z rzetelnością, to w innym znaczeniu oznacza też przyrzeczenie. Po rękę, dowód, gwarancję, rękojmę, zaufanie, wierzenie, przekonanie, przeświadczenie czy dobrą wiarę. I z tym wszystkim wiąże się praktyczny aspekt ludzkiej uczciwości. Zajrzyjmy w takim razie jeszcze do pierwszego listu do Tesaloniczan. Tam też, jak w wielu listach, jest taki fragment, który nawiązuje do praktycznego życia w tym świecie, w którym przyszło nam żyć. I tutaj jest napisane w 4 rozdziale 11 i 12 wersety. Trzeba zacząć od połówki 10. My zaś napominamy was, bracia, abyście tym bardziej obfitowali i gorliwie się starali prowadzić żywot cichy, pełnić swoje obowiązki, pracować własnymi rękami, jak wam przykazaliśmy, tak abyście wobec tych, którzy są poza zborem, uczciwie postępowali i na niczyją pomoc nie byli zdani. Tu opisuje pewien kierunek dla ludzi w Tesalonice, którego jedną z cech, kierunek życia, jest to, że należy ich sposób życia nazwać uczciwym postępowaniem. I że to ma być widoczne na zewnątrz. I jedną z cech tego uczciwego postępowania w ostatniej linijce jest to, że nie można się żyć tak, aby być zdani na czyjąś pomoc. Jeśli ktoś żyje na czyjś koszt, nie żyje uczciwie. Z tego można by wziąć. Trzeba postępować uczciwie, trzeba żyć tak, bo tak Bóg chce. We fragmencie, który czytaliśmy w 1 Tymoteusza, jest powiedziane, że mamy się modlić o to, by otrzymać od Boga łaskę spokojnego, rzetelnego, uczciwego życia. Ale tam jest jeszcze bardzo istotny następny fragment. Ja do tego jeszcze wrócę. To jest drugi rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Czytaliśmy pierwszy i drugi werset. Abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności, uczciwości. I czytajmy dalej. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Czy uczciwość jest rzeczą dobrą tylko dla nas? Jest, ale jest to też rzecz dobra, która się Bogu podoba. Także nie podoba się Bogu niepłacenie podatków. Nie podoba się Bogu kombinatorstwo, obchodzenie różnych rzeczy. To nie jest rzecz Boża. I nieważne, kto to robi. To jest nieuczciwe. A jeśli jest nieuczciwe, to jest niepobożne. A skoro uczciwość i wiara to jest jedno słowo, to znaczy, że ten, kto nieuczciwie postępuje, nie jest wierzący. Taka jest logika. Ale zauważcie, jakie są dalsze skutki. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zauważcie, że najpierw przedstawione jest praktyczne życie chrześcijan, które w domyśle ma pokazać ludziom na zewnątrz wielkość, dobroć i uczciwość Boga, wierność, rzetelność Boga, by w ten sposób ludzie mogli zobaczyć, 5 werset, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośredni między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym oświadczono we właściwym czasie. I potem apostoł mówi o sobie. I dalej są praktycznie wskazania dla mężczyzn, dla kobiet, dla całej rodziny. I później są część, w której zwraca się do przełożonych. I tutaj w listach Tymoteusza jest inne słowo użyte na tłumaczenie słowa uczciwość. To słowo oznacza godność i stateczność. To też jest w języku polskim, wchodzi w zakres słowa, bo tam mówi, że starsi Kościoła mają być uczciwymi. że diakoni mają być uczciwi, że kobiety mają być uczciwe, że dzieci mają być wychowane we wszelkiej uczciwości. To nie jest takie sobie nieważna rzecz. Uczciwość jest niezmiernie istotna, bo ona jest takim przejawem tego, czy my naprawdę wierzymy. Bo to są praktyczne rzeczy, codzienne rzeczy. I właśnie w tym przykładzie, który przytoczyłem z Ewangelii przypowieści, tam jest powiedziane: dobrze, sługo dobry, w małym byłeś wierny, nad rzeczą dużą ciebie ustanowię. Jeśli nie potrafimy być wierni w tym, żeby uczciwie postępować w tych małych rzeczach codzienności, jakże możemy anioły w przyszłości sądzić? Bo tak, do tego jesteśmy powołani. Biblia o tym mówi. Uczciwość to nie jest coś, o co moglibyśmy się modlić w ten sposób: Panie Boże, ześlij mi uczciwość. Trzeba po prostu, jeśli się modlić: Panie Boże, pomóż mi być uczciwym. Ale to trzeba praktykować. Jeśli komuś pożyczasz, powiem może tak, szklankę soli, to żądaj szklanki soli w zamian, a nie półtorej. Jeżeli wykonujesz jakąś pracę, to wykonaj ją tyle i tak, ile jest umówione. Zakończę takim przykładem, który przekracza nieco. Dwie kobiety sprzedawały jagody na targu. Jedna, jak sprzedawała słoiczek, to na takie słoiczki, teraz już troszkę inaczej, to tak, ten słoiczek był tak natrzęsiony i dużo tego było. I zawsze mama mówiła: od tej pani będziemy kupować, bo jej miara jest uczciwa, taka pełna, taka dobra. A druga to jeszcze tak zgarniała, żeby tam pół jagódki nie było więcej. Zróbmy swoje. Róbmy swoje to, co tutaj jesteśmy. I nie pakujmy się, bracia i siostry, w żadne brudne interesy. Niestety, prawdą jest, że i wśród chrześcijan bywa z tym problem. Wśród ewangelicznie wierzących bywają z tym problemy. Niestety, też największa afera III Rzeczpospolitej związana była z dwojgiem ludzi z dwóch znanych kościołów. Nieuczciwie przepuszczali pieniądze, a jeszcze w to próbowali wciągnąć innych. Mówię tutaj o Artbi. Ja osobiście jakoś Bóg uchronił, bo byłem namawiany do tego, żeby z nimi wejść w spółkę, jak wielu, wielu innych ludzi, też pastorów w innych miejscach, bo chcieli stworzyć sieć, która okazała się, że jest nieuczciwa. Wejść w rzecz nieuczciwą, jest trudno się z tego wyplątać. Jest bardzo trudno. Ale jeśli uczciwie będziemy postępować, mamy wszelką nadzieję Bożego błogosławieństwa. Bóg błogosławi uczciwych. Nie bez przyczyny słowo uczciwość i wierność, wiara, to jest to samo słowo. I Bóg chce, abyśmy byli uczciwi w naszych rzeczach. Nabywajmy takiego nawyku. Człowiek uczciwy jest człowiekiem prawdziwie pobożnym. Nie ten, który chodzi z jak największą Biblią pod pachą, ale ten, który uczciwie postępuje. Komu cześć, temu cześć. Komu podatek, temu podatek. Jeśli trzeba coś zrobić, Jezus mówi: żąda ktoś o ciebie, idź z nim jedną milę i ci dwie. Zróbmy to, co do nas należy, a nawet nieco więcej. A to się Bogu podoba. To się Bogu podoba. Amen. Zaśpiewamy w tej chwili jeszcze jedno.